Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś będziemy kontynuować naszą serię kazań pod tytułem Decyzje. Ale jeszcze zanim zaczniemy nasze dzisiejsze rozważanie, chciałbym przeprowadzić mały eksperyment. Nie wiem, kiedy ostatni raz miałeś okazję trzymać w ręce kolorowankę dla dzieci. Dlatego jestem świadomy, że podejmuję tutaj pewne małe ryzyko, ale i tak chciałbym spróbować. Zastanów się proszę, jakie jest Twoje skojarzenie, kiedy słyszysz frazę biblijna kolorowanka. Jakie historie, jakie sceny z Biblii przychodzą Ci do głowy? To nie jest pytanie retoryczne. Adam i Ewa, super. Ktoś jeszcze? Noe. Okej, okay. Jeszcze jakieś? Jonasz. Jest tego trochę. Bardzo dobrze. Ja sprawdziłem, co na ten temat myśli wujek Google i okazało się, że moja intuicja mnie nie myliła. Byłem ciekaw, jak szybko padnie to, o czym myślałem i padło dosyć szybko. Niezależnie od tego, w jakim języku, bo próbowałem w kilku, wpisałem pytanie, to w pierwszej dziesiątce wyników zawsze przynajmniej dwie kolorowanki wyglądały mniej więcej tak. I w zasadzie rozumiem, dlaczego tak jest. Historia Noego padła jako druga. I to jest bardzo wdzięczny materiał na obrazek dla dzieci. Zwykle mamy na nim chmurki, czasem jest też słoneczko, tutaj akurat nie, czasami jest gołębica z gałązką w dziobie i zawsze, ale to zawsze, dużo uśmiechniętych zwierzątek. Żyrafy, żółwie, króliki, niekiedy nawet, tak jak tutaj w wodzie, wesoło pluskają sobie rybki. No przyznacie, to wszystko się fantastycznie nadaje dla maluchów. I nie zrozumcie mnie źle, nie chcę tutaj sugerować, że z biblijnymi kolorowankami coś jest nie tak. Takie przedstawienie historii potopu jest jak najbardziej adekwatne. Dla kilkulatka. Problem niestety polega na tym, że u wielu ludzi zrozumienie historii o potopie zaczęło i niestety również zakończyło się na etapie takiej właśnie kolorowanki. Albo, co chyba jeszcze gorsze, przeskoczyło od kolorowanki bezpośrednio do skupienia się wyłącznie na kwestiach kontrowersyjnych i trudnych w odbiorze. Bez próby głębszego zrozumienia, o co w tej historii tak właściwie chodzi, co Bóg chce nam za jej pośrednictwem przekazać, odrzucają ją w całości, jako coś, co według nich nigdy nie mogło mieć miejsca i w związku z tym nie warto się nad tym specjalnie pochylać. Ot taka tam bajeczka dla dzieci. Przyznaję, to nie jest łatwy tekst. W historii o potopie mamy co najmniej kilka fragmentów budzących zdziwienie, opór, a u niektórych może nawet i złość. Postaram się dziś przy okazji odnieść do niektórych z nich, ale z góry uprzedzam, że nie jest moim celem skupiać się na wszystkich tych trudnych fragmentach. Zamiast tego chciałbym, żebyśmy starali się uchwycić głębszy sens i ponadczasowy przekaz tej historii. Może musisz spojrzeć na nią z nieco innej perspektywy niż robiłaś to do tej pory. Może nieco głębiej, a może nieco łaskawszym okiem. Na marginesie chciałbym dodać, że jeżeli potraktować by historię potopu całościowo, a nie wybiórczo, to nie jestem do końca przekonany, czy to rzeczywiście tak dobry materiał na kolorowankę. A jeśli ktoś już by się uparł, to raczej nie będzie to kolorowanka odpowiednia dla dzieci. Jeśli nie wierzycie, to razem ze mną otwórzcie swoje Biblię na 6 rozdziale Księgi Rodzaju. Jeśli wierzycie, w sumie też. Przeczytajmy, jak to wszystko się zaczęło. 6 rozdział Księgi Rodzaju, czytam od wersetu 5. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka, bolał nad tym w swoim sercu. Postanowił zatem: zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem, Usuną także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia. Teraz pozwólcie, że przeskoczę do wersetu 11. Ziemia natomiast była wobec Boga skażona. Panowały na niej gwałt i przemoc. Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. Przyznacie, nie zajęło to wiele czasu. Noe jest zaledwie 10. pokoleniem, licząc od Adama. Fakt, że były to niezwykle długie pokolenia, ale i tak trajektoria upadku ludzi, którzy zaledwie 3 rozdziały wcześniej przechadzali się razem z Bogiem po ogrodzie Eden, jak dla mnie jest oszałamiająca. Zaczęło się od indywidualnego grzechu konkretnych ludzi. Bunt przeciwko Bożym zasadom szybko przeniósł się na poziom rodzinny, kiedy Kain zabił swojego brata. A potem potomkowie Kaina coraz głębiej i głębiej pogrążali się w bezbożności, w gniewie i w przemocy. Byli wręcz z tego dumni. Aż wreszcie w czasach Noego wygląda na to, że zło i przemoc na dobre rozpanoszyły się po całej ziemi. Autor biblijny podkreśla tu 2 kluczowe aspekty. Powszechność moralnego zepsucia, wszystko co żyło postępowało niegodziwie. A po drugie ogromną siłę, z jaką grzech opanował człowieka. Każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Wzięte razem, te dwie myśli tworzą bardzo przygnębiający obraz świata. Może rodzić się tu kilka trudnych pytań. Czy Bóg nie mógł tego wszystkiego przewidzieć? Czy nie potrafił stworzyć świata jakoś inaczej, nie wiem, lepiej, tak żeby zapobiec aż takiemu upadkowi człowieka? I wreszcie, czy dopiero widząc, co się dzieje, zmienił zdanie odnośnie stworzenia? Czy wcześniej miał nadzieję, że wszystko potoczy się inaczej? Tak zdają się sugerować wyrażenia, takie jak Pan zauważył, czy Pan żałował. No jednak stawiałoby to pod ogromnym znakiem zapytania jego wszechmoc i wszechwiedzę. Odpowiedź na pytanie, czy nie dało się stworzyć świata lepiej i uchronić ludzi przed upadkiem, wykracza zdecydowanie poza obszar, na którym dziś chciałbym się skoncentrować. Więc powiem tylko, że na ile jesteśmy w stanie to zrozumieć, to odpowiedź brzmi nie. Wynika to z tego, że Bóg od samego początku chciał takiej relacji z człowiekiem, która nie byłaby oparta na żadnym przymusie. A jeśli człowiek ma móc dobrowolnie wybrać, że chce relacji z Bogiem, no to nie da się inaczej. Jednocześnie musi mieć realną możliwość, by tego człowieka odrzucić. Tak jak odrzucili go ludzie za czasów Noego. I wiecie, nie trudno jest mi wyobrazić sobie ból i smutek, jakie widok ówczesnej ziemi musiał wywoływać u Boga. To jest właśnie powód, dla którego czytamy o tym, że żałował aktu stworzenia. Wszystko, co powołał do istnienia i co jeszcze nie tak dawno było przez niego uznane za dobre, teraz jest całkowicie zepsute i skażone. Który twórca, widząc swoje największe, najwspanialsze dzieło w kompletnej ruinie, nie byłby tym zdruzgotany? Nie możemy również zapominać o fakcie, że Biblia, choć pod boskim natchnieniem, została napisana przez ludzi, posługując się ludzkim słownictwem i pisząc z ludzkiego punktu widzenia, czasami ciężko, a czasami, myślę, wręcz niemożliwe jest w pełni i precyzyjnie oddać Bożą perspektywę. Myślę, że z takim właśnie przypadkiem mamy tutaj do czynienia. Ale ból i smutek to nie są jedyne uczucia, jakie towarzyszą Bogu, gdy patrzy na ziemię. Kolejnym z nich jest gniew. I tu dochodzimy do chyba najbardziej drażliwej części historii. Do konkluzji, którą mam wrażenie współczesnym ludziom coraz trudniej zaakceptować. Bo opowieść o Arce Noego nie jest historią o króliczkach i tygryskach, które wesoło trzymając się za łapki wchodzą parami na wielką łódkę, by wybrać się na wakacyjny rejs z brodatym panem kapitanem. To opowieść o gniewie Bożym, sądzie i surowej, ale nie ma co do tego wątpliwości, w pełni zasłużonej karze, jaka spadła na zdeprawowany świat. Co więcej, jestem przekonany, że ta opowieść ma podstawy, które ani trochę się nie zdezaktualizowały. Bóg nie wyzbył się swojej sprawiedliwości. Już raz osądził ziemię przez potop. I w innych miejscach Biblii jasno zapowiada, że choć w inny sposób, to osądzi ją ponownie. Możemy oczywiście wierzyć, że koniec końców wszyscy zostaną przez Boga zbawieni, a piekło będzie puste. Nie brakuje osób, które tak właśnie uważają. Rzecz w tym, że do utrzymania takiej wiary niezbędne jest zignorowanie ogromnej ilości fragmentów, zarówno ze Starego, jak i z Nowego Testamentu. Takich jak choćby słowa Jezusa z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, wersety 36-39. Tego dnia natomiast ani tej godziny nikt nie zna, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. W czasach poprzedzających Jego przyjście, przyjście Syna Człowieczego, będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. Spostrzegli się dopiero, gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Trzeba by także puścić mimo uszu drugi list Piotra, 3:3-6. Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy zainteresowani zaspokajaniem własnych zachcianek. Będą oni drwić. No i co z obietnicą jego przyjścia? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa, tak jak od początku stworzenia. Ludzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Otóż ziemia powstała na słowo Boga z wody i przez wodę. Przez nie ówczesny świat zalany wodą zginął. Za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Oba te fragmenty odnoszą się do historii potopu i robią to w absolutnie jednoznaczny sposób. Myślę, że to nie jest przypadek, że Nowy Testament, gdy odwołuje się do historii Noego, robi to właśnie w kontekście Bożego sądu. No dobrze. To może chociaż kondycja moralna ludzi ma się obecnie lepiej niż za czasów Noego. W końcu to niemożliwe, żebyśmy współcześnie byli aż tak zepsuci jak oni. Bez wątpienia chcielibyśmy wszyscy w to wierzyć, że kiedyś to było barbarzyństwo i ciemnogród, teraz mamy XXI wiek, sztuczną inteligencję, humanizm i postęp. Bez wątpienia jest lepiej pod każdym względem. Prawda? Jednak ja, kiedy czytam słowa spisane te kilka tysięcy lat temu, które mówią, że za czasów Noego na ziemi panowały gwałt i przemoc, a potem popatrzę na choćby ostatnie kilkadziesiąt lat historii świata, to zaczynają mnie szczerze ogarniać wątpliwości. Czy są to słowa, które w najmniejszym choćby stopniu straciły na aktualności? Albo inaczej. Biblia w wielu miejscach ludzi niemoralnych nazywa bezbożnikami. A zatem jeśli powiem, że duża część współczesnych ludzi to bezbożnicy, no to po pierwsze, zalatuje to staromodnym kościelnym slangiem i w najlepszym wypadku brzmi pretensjonalnie. Prawdopodobnie też w zależności od słuchającego zostanie to odebrane jako przejaw osądzania, a może nawet i pogardy wobec innych ludzi. Wydaje mi się, że takie zdanie u większości ludzi, u większości słuchaczy będzie budzić odruchowy opór. Ale jeśli sformułuję tę myśl w następujący sposób. Duża część współczesnych ludzi uważa, że nie potrzebuje Boga i doskonale radzi sobie w życiu bez Niego. O, to już brzmi dużo lepiej, prawda? Z takim zdaniem, jak podejrzewam, mogłoby się zgodzić całkiem sporo osób. Widzicie to, prawda? Oba te zdania przekazują dokładnie ten sam fakt. Ludzie żyjący tak, jakby Boga nie było, albo jakby kompletnie nie trzeba było się z Nim liczyć, to jest dokładnie to, co doprowadziło ich do upadku w przeciągu zaledwie 10 pokoleń od stworzenia. Nie każdy samodzielnie odpowie sobie więc na pytanie, czy obecnie ludzi żyjących tak, jakby Boga nie było, jest faktycznie coraz mniej? Dwa tygodnie temu przyglądaliśmy się postaci Lota, który dobrowolnie podjął decyzję, by mieszkać w pobliżu Sodomy i Gomory, miast, których mieszkańcy wyróżniali się swoim zepsuciem. Skutki jego decyzji, jak wiemy, były opłakane. Wygląda jednak na to, że Noe nie miał takiego wyboru. Wszyscy współczesni mu ludzie żyli bez Boga, a ich zepsucie w jakiś sposób było w stanie skazić i skazać na zagładę całą ziemię. Myślę zatem, że już najwyższy czas, by przyjrzeć mu się bliżej. Czy jest coś, co wyróżniało Noego do tego stopnia, że to akurat jego Bóg postanowił ocalić? I czy płynie z tego jakaś lekcja dla nas? W końcu my też nie zawsze mamy wpływ na to, w jakim otoczeniu przyjdzie nam żyć. A więc przynajmniej w tym aspekcie już na starcie mamy z Noem wiele wspólnego. Przeczytam teraz kilka fragmentów wciąż z 6 rozdziału, które koncentrują się właśnie na opisie Noego. werset 8. Noe jednak znalazł łaskę w oczach Pana. Oto dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. I przeskoczę teraz do wersetu 13, w którym Bóg oznajmia Noemu: postanowiłem położyć kres wszystkiemu, co żyje, powiedział Bóg do Noego. Ludzie napełnili ziemię gwałtem. Zniszczę ich razem z nią. Zbuduj sobie arkę z drzewicznego drewna, przygotuj w niej klatki, a od wewnątrz i na zewnątrz pokryj smołą. Po tym wersecie następuje 7 wersetów, które dokładnie opisują budowę arki i zadanie zgromadzenia w niej zwierząt, które Bóg postawił przed Noem. Ponieważ na tym nie będziemy się dziś skupiać, pozwólcie, że przeskoczę od razu do ostatniego wersetu w 6 rozdziale. Werset 22 mówi tak. Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg. Dokładnie i we wszystkim. Nie ma tego przesadnie dużo, ale dowiadujemy się z tych urywków wystarczająco, żeby móc spróbować wyciągnąć jakieś wnioski. Na pierwszy ogień weźmy zatem te dwa zdania. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Przede wszystkim trzeba tu podkreślić, że nie chcą one powiedzieć, że Noe nigdy nie zgrzeszył albo że był idealny. To prawda, że tekst nazywa go sprawiedliwym i nieskazitelnym, ale jednocześnie zaznacza natychmiast, że był taki na tle swojego pokolenia. Znając szerszy kontekst tej historii, ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że nie była to specjalnie wysoko postawiona poprzeczka. A więc Noe, owszem, wyróżniał się z tłumu. Można powiedzieć, że był ponadprzeciętnie dobrym człowiekiem, ale jednocześnie wciąż tylko człowiekiem. Takim samym jak ty czy ja. Z jego dalszych dziejów wiemy zresztą, że zdarzało mu się popełniać głupie błędy. Dlatego myślę właśnie, że dużo ciekawsze jest kolejne zdanie, jakim autor biblijny opisał Noego. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Oto już jest bardziej nietypowe. Warto właśnie na tym się skoncentrować. Co to właściwie znaczy przyjaźnić się z Bogiem? To myślę, że pomocne w zrozumieniu mogą być doświadczenia naszych ludzkich przyjaźni. Co jest niezbędne więc do tego, by móc mówić o przyjaźni? Według mnie po pierwsze konieczna jest szczera i autentyczna chęć przebywania w towarzystwie drugiej osoby. Dalej, chęć poznawania jej i chęć dawania siebie poznać. I wreszcie chęć rozmowy, wymiany myśli i poglądów. Przyjaciele zwyczajnie lubią ze sobą rozmawiać. Spróbuj teraz przez chwilę zastanowić się nad tym, jak to jest między tobą i Bogiem. Zakładam, że ci na niej zależy. Czy widzisz w swojej relacji z Bogiem cechy autentycznej przyjaźni? Czy może pozwoliłeś, by pewne jej obszary popadły w zaniedbanie? Czy w ogóle odnajdujesz jeszcze czas i chęć, żeby słuchać głosu Boga? Czy dajesz mu przestrzeń do tego, żeby mógł do ciebie mówić? Czy raczej robisz wszystko, byle tylko go zagłuszyć? Pozostały nam jeszcze dwa zdania o Noem, które moim zdaniem są kluczowe dla zrozumienia tej postaci. To zdanie, które otwiera i to, które zamyka jego opis. Po pierwsze więc na początku czytamy, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana. To swoją drogą kolejny argument za tym, że nie był on wcale niedoścignionym ideałem. Gdyby Noe był doskonały i bezgrzeszny, to Bóg nie musiałby przecież okazywać mu łaski. Noe po prostu sam zasłużyłby sobie na to, by być ocalonym od potopu. I co jeszcze ciekawsze, Biblia wcale nie mówi nam, jak to się właściwie stało, że Bóg postanowił okazać Noemu łaskę. Po prostu stwierdza to jako fakt, a potem opowieść idzie dalej. Tak jakby autor biblijny chciał nam przez to powiedzieć, to nie to jest najważniejsze. Nie na tym masz się skupiać. Byłoby to zresztą spójne z innymi fragmentami Biblii. Choćby z tym, gdzie Bóg w rozmowie z Mojżeszem deklaruje wprost: okazuje łaskę temu, komu ją okazuje, i darze miłosierdziem tego, którego nim darze. Innymi słowy, to jest moja suwerenna decyzja. I tyle. Bo kluczowe w tej historii wcale nie jest to, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana, ale wszystko to, co następuje potem. Innymi słowy, to, co z tą łaską zrobił. Pozwólcie, że powtórzę, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało wyjątkowo wyraźnie. Kluczowe jest to, jak Noe odpowiedział na łaskę, którą obdarzył go Bóg. Nie wiem, czy wiesz, może wiesz, mam nadzieję, że wiesz, ale ta sama łaska, którą Bóg obdarzył Noego, jest obecnie dostępna dla każdego człowieka. Jej źródłem ponownie nie są nasze własne zasługi, czy nasza własna sprawiedliwość, ale Jezus Chrystus, wcielony Bóg, który przez swoją dobrowolną śmierć wziął na siebie Boży gniew, który powinien spaść na nas. Jezus jest dla nas tym, czym Arka była dla Noego, jedyną drogą do pewnego ocalenia. Wszyscy stoimy więc de facto przed taką samą decyzją, przed jaką stał Noe. Co zrobisz z łaską, którą oferuje ci Bóg? Co zrobił z nią Noe? Odpowiedź znajdujemy absolutnie urzekającym w swej prostocie zdaniu, które zamyka ten rozdział. Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg. Dokładnie i we wszystkim. Brzmi prosto? Brzmi. Jest proste? Ani trochę. Często to, czego Bóg od nas chce, jest trudne. Naraża nas na niewygodę albo może po prostu wydawać się nam dziwne. Ja osobiście wręcz tym większe mam przekonanie, że coś, jakaś myśl, jakiś pomysł nie wiadomo skąd pochodzą od Boga, gdy wydaje mi się, że sam z siebie nigdy w życiu bym tego nie wymyślił. A przekonanie to jeszcze się zwiększa, gdy w pierwszym odruchu reaguję na ten pomysł oporem. Nie no, niemożliwe, żeby Bóg tego ode mnie chciał. Mieliście kiedyś taką myśl? I mam nadzieję, że nie muszę dodawać, że pierwszym pytaniem, jakie należy sobie w tej sytuacji zadać, to to, czy nie jest to w jakikolwiek sposób sprzeczne z tym, czego uczy nas Biblia. Noe nie tylko usłyszał, co Bóg do niego mówi, ale też posłuchał jego poleceń, mimo że z całą pewnością nie było to dla niego łatwe. Zaufanie. Zaufanie to jeszcze jeden przejaw prawdziwej przyjaźni. Przyjaciele mogą zaufać sobie nawzajem, ponieważ wiedzą, że ta druga strona, w tym wypadku Bóg, chce dla nich jak najlepiej. Czy ty ufasz, że tak jest? Czy jeśli już go usłyszysz, to na ile jesteś skłonny dokładniej we wszystkim posłuchać tego, co on ma ci do powiedzenia? Drugi list Piotra nazywa Noego heroldem sprawiedliwości. Brzmi to może nieco tajemniczo, ale jeśli się zastanowić, to sens jest dość oczywisty. Budując przez kilkadziesiąt lat łódź o wielkości przekraczającej długość boiska piłkarskiego, nie wydaje mi się możliwe, żeby Noe nie wzbudził sensacji. I na pewno nie jeden raz miał okazję tłumaczyć innym, co i dlaczego robi. Być może z czasem stał się obiektem drwin i docinków, ale mimo to jestem w pełni przekonany, że jeśli tylko miał okazję, to próbował ostrzec współczesnych mu ludzi przed nadciągającym Bożym sądem. Jak wiemy, jednak nieskutecznie. Ludzie słyszeli napomnienia, jakie Bóg za pośrednictwem Noego kierował pod ich adresem. Nie wierzę, że nie. Jednak najwyraźniej nie chcieli ich słuchać. Ich zatwardziałe serca, mające za nic Boże napomnienia, ale co chyba ważniejsze i co bardziej istotne w obecnych czasach, ich niewiara w to, że Bóg może ich ukarać za ich zepsucie, stały się finalnie przyczyną ich zguby. Mam wrażenie, że identyczna niewiara w Boży sąd nie dość, że wciąż jest obecna na świecie, to może nawet stopniowo staje się coraz powszechniejsza. Podobnie jak Noe, nie zawsze mamy wybór, w jakim otoczeniu przyjdzie nam żyć. Ale zawsze mamy wybór, jak odpowiemy na łaskę, którą oferuje nam Bóg. Czy poddamy się presji ze strony tych, którzy gardzą Bogiem i Jego standardami oraz nie wierzą w Jego sprawiedliwość? Czy odpowiemy na Jego łaskę i zaufamy Mu, nawet jeśli będzie to trudne? Każdego dnia stoisz bowiem przed decyzją, czy będziesz jedynie słyszeć o Bogu, tak jak jedynie słyszeli o Nim ludzie w czasach Noego. Czy oprócz tego postanowisz prawdziwie go słuchać, tak jak posłuchał go Noe? Dziękuję.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, Zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.